Hejka, dzień dobry. Naszykowałam sobie już kawkę, wodę, więc trochę sobie pogadamy. Aktualnie jestem w trakcie okresu, przez co przypomniała mi się pewna przykra rzecz z mojego życia, z którą myślę niestety wiele z was, kobiet, może się utożsamić. Będąc w pierwszym związku, spotkałam się z nieakceptacją pewnej rzeczy we mnie. Znaczy, jakby to była jedna rzecz, to by było super świetnie, było ich mnóstwo, ale na tej jednej się skupimy. Chłopak, z którym wtedy się spotykałam, taka wiecie, moja pierwsza miłość, pierwsza fascynacja. Każda z nas, która gdzieś tam doświadczyła tego, wie o czym mówię. Ta jedna rzecz, która była bardzo nieakceptowana i rzecz, której ja nie mogłam zmienić, to sam fakt, że mam okres i jeżeli tylko ta druga strona o tym wiedziała, to każde moje stawianie granic, moje zdenerwowanie, moje okazanie jakichkolwiek emocji było bagatelizowane i sprowadzane do tego, że mam humorki, że mam hormony buzujące, sobie z nimi nie radzę, i że w ogóle to okres, który posiadam, to jest taki demon, który opanował całą moją osobę i teraz wszystko, co mówię, nie ma znaczenia. To, jak ja stawiam granice, nie ma znaczenia. To, co ja uważam, nie ma znaczenia, bo teraz jestem zainfekowana. Jasne, chyba każda z nas wie to, że humorki podczas okresu potrafią się pojawiać i potrafimy same się na to denerwować, bo jednak to się dzieje w naszych hormonach, które wpływają na całe nasze samopoczucie, i nasze zachowania, ale bez przesady, żeby każdą sytuację, kiedy dajemy do zrozumienia, że coś nam nie odpowiada, sprowadzać do tego i wbijać się z butami w nasze poczucie bezpieczeństwa. I to, jak często się to dzieje wśród naszych bliskich, wśród naszych znajomych, że zdarzyło mi się nawet usłyszeć, że spotkamy się, jak skończy mi się okres, bo on woli nie ryzykować, że będę go denerwować i tego typu podobne stwierdzenia, słowa, które pokazały jego niedojrzałość, ale też ugruntowane tak naprawdę w społeczeństwie stereotypy, z którymi spotykamy się na co dzień i które mnie osobiście jako kobietę bardzo bolą. Zastanawiając się nawet po latach, z czego wynika myślenie niektórych ludzi, że kobiety podczas okresu są tykającymi bombami, dramatyzują, histeryzują. Wniosek, który nasuwa się na prowadzenie, to na przykład cudowne porównanie, że szef dziś zachowuje się, jakby miał okres, albo przeżywasz jak małpa okres, i chociaż większość z nas w teorii rozumie, że to jest jakieś wyolbrzymienie i żart, i niby to rozumiemy, ale dodając do tego brak edukacji w tej dziedzinie, w tym temacie, dzieją się takie przykre skróty myślowe dla niektórych. Patrząc na tę sytuację, o której już Wam mówiłam w poprzednim podcaście w tej tematyce, że to dziewczynki były zabierane na lekcje o tym, czym jest okres i o tym, jak zakładać podpaski, a mężczyźni nie dostali nawet tej podstawowej wiedzy, jak oni mają funkcjonować wśród kobiet, jeżeli dla nich logicznym jest to, że każde nasze zachowanie w te dni jest czymś w ogóle niezwiązanym z nami i po prostu jesteśmy odklejone od siebie wtedy i nie mamy w ogóle jakichś swoich własnych granic, tylko stawia je ten mistyczny, magiczny okres, którego po prostu nie rozumieją, bo nikt ich go nie nauczył, nikt im nie chciał wytłumaczyć, oni sami nie chcieli się dowiedzieć. Dodając stereotypy, wychodzi z tego po prostu bardzo krzywdząca dla nas mieszanka. Jak przypomniały mi się te sytuacje, to zaczęło mnie smucić to, że nie jestem w stanie zmienić każdej osoby, która tak myśli, ale wiecie, tak po chwili załamań, smutków, przemyślałam, że przecież jestem w stanie reagować. Może się to wydawać logiczną myślą, ale nie zawsze dla mnie, na przykład nie zawsze reakcja jest logiczną myślą i często muszę się tego uczyć i muszę sobie zdawać sprawę, że jakby teraz powinnaś zareagować. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to właśnie reagowanie, bo cisza to przyzwolenie na ciągnięcie się tej nitki. Zawsze bałam się reagować ze względu na to, że bardzo bolało mnie usłyszenie, że nie mam na przykład dystansu, albo żebym, a zluzuj, bardzo nie lubię tych określeń, bo uważam, że mam dystans, ale też uważam, że niektóre rzeczy trzeba po prostu ucinać w zarodku, a niekoniecznie tłumaczyć to żarcikiem i dystansem. Teraz, jak już jestem bardziej świadoma, reaguję i tłumaczę to, co czuję w danym momencie, że mój okres nie jest czymś, co wyłącza mi mózg, albo co powoduje, że moja strefa komfortu jest jakaś znacznie inna, bo ona jest taka sama, tylko wtedy można zarzucić mi argumentem, że a, po prostu masz okres, a nieprawda, ja po prostu uczę się stawiania granic, jak myślę każdy z nas. Uważam, że nie ma osoby, która w 100% idealnie potrafi stawić granice, bo jednak dochodzą do tego emocje, sytuacje, ludzie, powiązania z nimi, ale jak się tego dalej uczę, to chcę, żeby ta druga strona, taka mi bliska jeszcze jak w tej historii, akceptowała to, że się tego uczę i że staram się to wprowadzić. Jeszcze schodząc z tego tematu, jak nasz okres jest odbierany przez ludzi, bo to jest, wiecie, temat rzeka, o tym jak ktoś coś odbiera, można dyskutować całe życie, ale jeszcze moja perspektywa życia jako kobiety na okres bardzo się zmieniła przez ostatnie około 2-3 lata ze względu na sport, który zaczęłam uprawiać. Sama trenuję dla siebie, dla zdrowia, więc w dni, kiedy moja miesiączka była bardziej obfita, bez wspierania się suplementami, robiłam sobie przerwy na ćwiczenia 2-3 dni okresu i wiecie, mnie zastanawiało to, jak ja mam realizować swoje plany treningowe, jeżeli ja zawsze, kiedy miałam te ważne treningi, byłam ucinana na minimum 2-3 dni i to tak ucinana, że zupełnie nie byłam w stanie przez zalewające mnie okresy. No teraz dzięki tej suplementacji jestem w stanie w te dni normalnie biegać, dzięki czemu, wiecie, nie robię tych niezaplanowanych przerw w treningu do półmaratonu, do którego teraz już tak, wiecie, na serio się szykuję. No i w temacie treningów dla zainteresowanych jeszcze powiem, że idzie mi ciężko. Powiem Wam szczerze, że jednak ta zimowa przerwa naprawdę zrobiła różnicę, ale powoli do przodu, trzeba wychodzić ze swoich stref komfortu i tego się uczę właśnie. Bardzo mocno uczę się przełamań takich psychicznych i właśnie też zaczęłam, wiecie, trenować normalnie z okresem i tak nie wyłączać się z życia, bo już wiem, że mnie nie zaleje, chociaż tyle, wiecie o co chodzi. Że jeszcze jak odczuwam ten dyskomfort w brzuchu, to jestem w stanie ćwiczyć, ale jednak z zalanymi całymi leginsami nie za bardzo, więc dzięki mojemu sponsorowi dzisiejszego odcinka. A odcinek ten został zrealizowany dzięki Hemorrhagen Femina. Jest to suplement diety przeznaczony pomocniczo, zwłaszcza dla dorosłych kobiet z obfitymi, naturalnymi krwawieniami miesiączkowymi. Już realizowałam odcinek z Hemorrhagen Femina, ale jako że ja jestem naprawdę zadowolona z tej suplementacji, bo zmieniła coś, co bardzo długo mi w moim życiu przeszkadzało i poprawiła to. Dodatkowo wy mi pisałyście, że nie słyszałyście wcześniej o tym suplemencie i że zaczęłyście stosować i naprawdę działa, więc zdecydowaliśmy się wspólnie zrealizować kolejny odcinek, bo nawet w pierwszym mówiłam, że okres to jest temat rzeka, którego ludzie boją się poruszać z niewiadomych przyczyn, może dlatego, że wiecie, jest troszkę intymny, ale ja uważam, że nie powinien być aż do takiego stopnia, jak jest aktualnie. Minął rok od pierwszego odcinka w tej tematyce i starsza o rok mogę powiedzieć, że dobra suplementacja naprawdę potrafi pomóc, szczególnie dla dziewczyn, których pierwsza noc z okresem często kończy się zalaną pościelą, a całe dnie kojarzą się z zawrotami głowy, bo do takiego ekstremum dochodziło na przykład u mnie. Sama jestem dziewczyną, która wiecznie zmagała się z za niskim poziomem żelaza i Hemorrhagen Femina świetnie wspiera mnie podczas okresu, aby podnieść jego poziom w moim organizmie. I naprawdę warto zwracać na to uwagę, bo ja widzę ogromną różnicę w moim samopoczuciu, w tym, no po prostu jak się czuję na co dzień dzięki temu, że dba ze mną o ten mój poziom żelaza. Jeszcze tak pamiętając, bo po ostatnim odcinku pojawiły się pytania od osób, jak suplementować, o sposób suplementacji. Oczywiście można to znaleźć na ulotce z tyłu opakowania w internecie, ale od razu, jak już mówię, ja biorę Hemorrhagen Femina od rozpoczęcia się miesiączki przez 3 do 4 dni i zgodnie z ulotką 2 tabletki dziennie. I to, co na pewno zauważyłam, to spokojniejszy okres, czyli nie martwienie się tym, czy zalało mi spodnie w drugi dzień okresu, kiedy siedzę sobie dłużej niż godzinkę bez toalety. Głównym tego powodem jest zawartość witaminy K1, niezbędnej do tworzenia się czynników krzepnięcia krwi i właśnie braki tego osłabienia od za niskiego żelaza. Dzięki czemu, wiecie, jestem w stanie trenować, bo mnie nie zalewa, a dodatkowo nie czuję się słabo właśnie od tego zaniżonego żelaza, które w właśnie te dni potrafi bardzo się obniżać, o czym mówiłam Wam w pierwszym odcinku. I dużo z Was właśnie zadbało o to i czuję różnicę, więc osoby, które nie słyszały pierwszego odcinka, polecam. A do osób, które jeszcze nie suplementują, tak samo polecam się naprawdę zapoznać, bo zmienia życie, szczerze, zmienia funkcjonowanie przez te kilka dni w miesiącu. Z perspektywy roku to jest naprawdę dużo. Dobra, jeżeli jesteśmy już w temacie okresu, to triggery. I zastanówcie się wszystkie, ile razy słyszałyście, a ty co, okres masz od kogoś? Kiedy tylko gdzieś postawiłyście granice. Kiedy zaczęłam się uczyć właśnie tego stawiania granic, niesamowicie często słyszałam właśnie ten, nie wiem, czy to jest argument, czy w jakim celu to jest używane tak naprawdę, że jestem przewrażliwiona, że nie mam dystansu i były momenty, kiedy myślałam, może faktycznie przesadzam, może faktycznie za mocno stawiam te granice i może faktycznie powinnam trochę wyluzować, ale w takim przypadku warto się siebie samego zapytać, dlaczego boli mnie to zachowanie, które stawiam poza tą granicą. Czy ważniejsze dla mnie jest bycie wyluzowaną w oczach innych, czy szanowanie siebie i swoich granic? Czy osoba, która mówi mi to, rzeczywiście nie jest świadoma, że robi mi krzywdę, czy może jest to celowa szpileczka? I naprawdę te pytania bardzo zmieniły moją perspektywę i dały mi taką świadomość troszkę tego, jakie decyzje w tym temacie podejmuję, jakie granice stawiam i na co sobie pozwalam i na co pozwalam innym w moim otoczeniu. Ja ostatnio bardzo lubię, aby dawać różne perspektywy, robić tu taką sekcję Waszych odpowiedzi. Zadałam Wam na Instagramie pytanie, jakie teksty Was najbardziej wkurzają ze względu na to, że jesteście młode i atrakcyjne i właśnie posiadacie okres? Może coś szczególnie zapadło Wam w pamięć, kiedy zostałyście potraktowane z góry w pracy czy gdziekolwiek, czy właśnie ze względu na Wasz okres? Nauczycielka powiedziała, że nie lubi dziewczyn, bo cały czas płaczą, obrażają się i patrzą na swój wygląd. Najzabawniejszy w tym wszystkim jest fakt, że powiedziała to nauczycielka, czyli kobieta. I to jest kolejny obszerny temat, czyli to, jak bardzo kobiety kobietom są wrogiem. Oglądając Barbie, które było swoją drogą bardzo fajnym filmem, wiem, że opinie są różne, są bardziej w stronę negatywnych, może przez to, że był taki duży hype i można było się odbić od podłogi, ale ja się jakoś bardzo nie hype'owałam, może dlatego mi się podobało i bardzo mi się podobały te nawiązania takie historyczne do historii lalek Barbie, ale tam było powiedziane, że właśnie największym wrogiem dla kobiet są same kobiety i mężczyźni, czyli tak naprawdę kobiety są wrogiem każdego, bo my same robimy sobie podgórkę ze względu na to, że całe życie słyszymy właśnie negatywne rzeczy i to się wszystko później z nas wylewa. Słyszymy, że powinniśmy wyglądać tak, nie tak, robić to, nie tamto, zachowywać się w określony sposób i często z mojego doświadczenia i z tego, co wy piszecie, dorosłe kobiety, które już powinny gdzieś tam, wiecie, mieć świadomość tego swojego wyglądu, ciała, samooceny i takie poczucie, silne poczucie własnej wartości, niestety go nie mają, bo całe życie były kopane ze względu na wiele rzeczy i odbijają to później na młodych kobietach, często właśnie przez zazdrość, przez ciężko mi nawet powiedzieć, ciężko mi postawić się w tej skórze, bo ja jednak, wiecie, jestem z tych dziewczyn, które bardzo, bardzo chcą dla dziewczyn dobrze. Ja nie wiem, mam wrażenie, że gdzieś tam się urodziłam z taką misją, że dziewczyny muszą być w grupie, bo mamy naprawdę ciężko, ze względu już na to, ja pamiętam od zawsze mówiłam, kiedy zaczął mi się okres, że dziewczyny nie mogą być złe dla dziewczyn, bo my wiemy, co my przeżywamy co miesiąc. My powinnyśmy być za to po prostu pod niebiosa wysławiane, bo okres potrafi być naprawdę ciężki, potrafi naprawdę nam dać w kość w ciągu miesiąca i my to przeżywamy co miesiąc. Nie mówić o porodach i innych rzeczach, bo tutaj bym w ogóle weszła na taki grunt, że ciężko. Jak inna kobieta może tak mówić do dziewczyny? Przecież dlaczego nie lubi pracować z dziewczynami, kiedy sama jest dziewczyną, czyli tutaj jest dowód na to, ona sama to mówi wprost, że ona samej siebie nie lubi i to z tej wypowiedzi bardzo słychać. Albo ja często słyszę od kobiet, dorosłych kobiet, że nazywają mężczyzn, zachowują się jak baba albo coś takiego. Nie wiem, cokolwiek to ma znaczyć, chyba według nich ma to wydźwięk jakiś obraźliwy. No, sami słyszycie, jak to brzmi i tutaj taka misja dla nas wszystkich, dziewczyn, żebyśmy się zastanawiały, mówiąc właśnie takie rzeczy, że ktoś zachowuje się jak baba, albo że wolę dogadywać się z chłopakami, bo nie obrażają się, nie coś tam. Pamiętajcie, że mówicie same o sobie i że jest to odbiciem tego, jak wy na siebie patrzycie. I to bardzo mocno. Był nawet taki trend z Pick Me Girl, że wolą z chłopakami, bo z dziewczynami to się nie da dogadać. I okej, ubierzmy to w słowa, lepiej dogaduje się z chłopakami, ale ta druga część o tym, że dziewczyny są obrażalskie, że mają humorki, że mają okres i są denerwujące wtedy, zostawmy to dla siebie i zastanówmy się, dlaczego w ogóle mamy takie coś w głowie. Bo jakby mamy prawo lepiej dogadywać się z chłopakami, jasne, to jest normalne, w ogóle mamy prawo, wiecie, robić cokolwiek, ale starajmy się nie przeciągać tego prawa do momentu uszkodzenia samym sobie. O, już ci coś rośnie od rodziny słyszane, albo catcalling, czyli trąbienie, komentarze odnośnie piersi, gwizdanie. Ja pamiętam, ile razy ja się spotkałam z komentarzami. Właśnie, opowiem od razu historię mojego dojrzewania, bo ja okres dostałam dosyć późno i od razu, wiecie, z okresem przyszło fakt, że moje ciało zaczęło wyglądać inaczej, bo ja mam z natury szerokie biodra i gdzieś tam zaczęła dopiero wtedy kształtować się do nich moja talia, bo wcześniej byłam taki kwadracik, wiecie, jeszcze z dziecinną bardzo figurą i kiedy on się zaczął zmieniać, tyle co ja komentarzy usłyszałam na temat właśnie tego, że moja figura się zmieniła i to, jak niekomfortowo przez to czułam się z moim ciałem, jest okropne i jest obleśne w stosunku do tego, że my dziewczyny słyszymy, że stajemy się kobietkami po dostanie okresu, że rosną nam piersi i coś tam. Jest to dziwne do tego stopnia, że na przykład nie dostajemy porad odnośnie właśnie okresu, tego jak możemy się czuć, co powinnyśmy suplementować, tylko dostajemy głupkowate komentarze na temat tego, jak się zmienia nasze ciało. I to jest niefajne, to nie powinno iść w tę stronę i na pewno, jak ja myślę o macierzyństwie, to bardzo bym chciała właśnie, żeby moje dziecko po dostaniu pierwszego okresu nie słyszało po, wiecie, tam roku komentarzy o tym, o, jak twoje ciałko się zmienia, na, takich dosyć dla mnie dziwnych i nie na miejscu. Chciałabym, żeby więcej słyszało właśnie o tym, jak żyć, żeby żyło jej się dobrze właśnie z tym, że jest kobietą. I jak właśnie funkcjonować, żeby było dobrze. Jak odpowiadać na takie zaczepki, jak reagować, kiedy trąbią na nią na ulicy, bo to jest przykre. Są nieprzyjemne właśnie w tym kierunku. Ale dobra, bo wchodzimy za głęboko, wróćmy do waszych odpowiedzi. W temacie wyglądu, kiedy ładnie się ubiorę i pomaluję i ktoś skomentuje, że robię to dla chłopaków. Klasyk klasyków, każda z nas wie, że my tylko ubieramy się dla chłopaków, kupujemy ciuchy dla chłopaków i wszystko dla nich robimy. W ogóle nasze życie opiera się na tym, że my jesteśmy dla nich, żeby dla nich dobrze wyglądać. I mam wrażenie, że to jest najbardziej abstrakcyjna rzecz dla mnie, bo faktycznie zwracają uwagę na to, czy nasz róż jest w tym odcieniu, czy w takim odcieniu. Wcale tego nie robimy, bo uwielbiamy to i na przykład kręci nas makijaż i ja na przykład po prostu ubóstwiam. Dla mnie to jest taki little treatment, że ja sobie kupuję róż w jakimś tam konkretnym odcieniu i jakbym ja miała faktycznie myśleć o tym, co się podoba mojemu chłopakowi w makijażu, to malowałabym się zupełnie inaczej, ale to nie jest ważne i bawią mnie te komentarze, bardzo mnie bawią te komentarze. Malujesz się tak, bo chcesz wyglądać poważnie, spokojnie jeszcze dorośniesz. I komentarze na przykład starszych pań, że taka młoda, nie, czekajcie, stara maleńka, coś takiego, co do makijażu, bo faktycznie makijaż nie może być zainteresowaniem czyimś. Makijaż jest tylko robiony po to, żeby wyglądać. To, że makijaż jest naszą też dla dziewczyn formą terapii, czymś, czym my się czujemy dobrze, co boostuje nasze, wiecie, poczucie własnej wartości często, jest według mnie sprawą oczywistą i ja na przykład kocham to. Powiem wam, że w dni, kiedy ja szczególnie budzę się i czuję się brzydka, na przykład podczas okresu niestety zawsze mam tak, że budzę się, jestem jednak taka popuchnięta, wiecie, zbiera się w nas ta woda, czuję się grubo, brzydko, nie wiem, mam wrażenie, że moja skóra jest jakaś szara i po prostu każda gwiazda na niebie dzisiaj mi mówi, jesteś brzydka, to wtedy jeszcze bardziej lubię sobie usiąść i faktycznie się pomalować tak, żeby pokazać sobie, że kurczę, jesteś piękna. I może bez makijażu się tak nie czułam, z makijażem się tak poczuję, to nie znaczy, że ja chcę zamalować ten swoje kompleksy czy cokolwiek, tylko że to mi dodaje w ten dzień takiego, poświęciłaś sobie dzisiaj rano te 20 czy 30 minut życia dla samej siebie, zrobiłaś coś już miłego od rana i przez to masz się czuć slay, masz się czuć piękna i wartościowa. Oczywiście wartościowa masz się czuć zawsze. Uważam, że piękna nie musisz czuć się zawsze, bo są dni, kiedy musisz sobie dać akceptację, że rano wstałaś i czujesz się po prostu ze sobą źle, ale kiedy tylko to czujesz, masz sobie poświęcić tyle czasu dobrego, tyle czasu dla samej siebie, żeby poczuć się po prostu znowu piękna, bo to nie chodzi tak naprawdę o to, jak wyglądasz, bo to nie jest tak, że budzisz się pewnego dnia i jesteś nagle Fioną z pięknej księżniczki, tylko twoja głowa sobie tak wkręca, bo to gdzieś tam siedzi właśnie w twojej głowie, że masz gorsze samopoczucie, dlatego dzisiaj się tak widzisz. To nigdy nie chodzi o ciebie, to nigdy nie chodzi o wygląd. Ogólnie ja zawsze mówię, że w wyglądzie nie chodzi o wygląd. To jest wszystko samopoczucie, to co ludzie widzą na zewnątrz, to jest to, jak ty się w dany dzień czujesz, jak ty o sobie myślisz w dany dzień. Jeżeli ty wstałaś i czujesz się mega słabo i do tego ubierzesz się, wiecie, te twoje ciuchy, które ci udowodnią, że wyglądasz mega słabo, nie poświęcisz sobie czasu, tylko zjesz cokolwiek i wyjdziesz, to będziesz tego dnia pewnie czuć się jeszcze gorzej. A jeżeli zrobisz coś miłego, to na pewno ten dzień obróci się w dużo lepsze. Ja od niedawna mam taki system, że staram się myśleć, że dzień to jest jakaś konkretna szansa, że jest szansa, że dzisiaj moje życie może się totalnie zmienić, mogę dostać szansę życia i jeżeli ja w ten dzień będę się czuć jak, wiecie, główienko, to ta szansa wtedy mi przemknie przed oczami. Dlatego staram się zawsze wyjść z domu i czuć się w miarę dobrze. I naprawdę polecam wam to podejście, że każdy dzień to jest szansa i to, jak dzisiaj sobie myślisz, może ją zmarnować. Może ją po prostu, wiecie, tak zniknąć może ta szansa z twojego życia. Trener mówiący, wy dziewczyny przesadzacie z tym okresem, kobiety na olimpiadzie ćwiczyły z okresem. Oh, tutaj chwila, wiecie, takiej ciszy na uspokojenie moich emocji i tego, że każda kobieta przeżywa okres inaczej. I to, ile razy ja słyszałam od trenerek na WF-ie, od trenerów na WF-ie, że tak, co chwilę tylko te zwolnienia na okres bierzecie, tak naprawdę się źle nie czujecie, tylko udajecie, bo wam się nie chce ćwiczyć i mówienie, że okres to nie choroba, ja jak mam okres to potrafię robić wszystko. Nie każdy potrafi robić wszystko jak ma okres, niektórzy naprawdę mają ogromnie uprzykrzający życie, PMS sam. Są bardzo, bardzo obolałe. Ja mam koleżankę, która mdleje w każdy dzień okresu, właśnie pewnie przez jakieś niedobory, albo po prostu najważniejsze, że te dni nie są równe tych dni u innych dziewczyn. Żadna z nas nie może jakby porównać nawet do siebie tego okresu, bo każda przeżywa coś zupełnie innego i najlepsze, co możemy zrobić dla drugiej dziewczyny, to po prostu jej wysłuchać, jak ona się wtedy czuje. Może jakoś pomóc, jeżeli jesteście chłopakami w ogóle i słuchacie dalej tego odcinka, żeby czegoś się dowiedzieć dla waszych dziewczyn. Jeżeli w ogóle to robicie, to już jesteście cudowni i powinnam was chyba pogłaskać po głowie. Jeżeli słucha tego jakikolwiek mężczyzna, proszę napiszcie do mnie. To ja wam chyba wyślę czekoladki pocztą. Ale najlepsze, co możecie zrobić, to po prostu wysłuchać, czego potrzebuje ta osoba, jak ona się czuje. Oczywiście trzeba też chodzić do ginekologa. O tym mam nadzieję, że ja o tym nie muszę mówić, że niektóre symptomy nie są normalne i jeżeli faktycznie te obfite krwawienia, o których ja mówię, którym pomaga hemorrhagen femina, nie są naturalnymi obfitymi krwawieniami, dlatego tak to podkreślam, tylko chorobowymi, to oczywiście ginekolog, bo to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, żeby się badać, żeby być wiecie, zdrowym, bo zdrówko jest najważniejsze. Może byś się lepiej pouczyła, a nie przed lustrem godzinami stała, albo że nie wyglądasz na taką, co się dużo uczy. Czyli łączenie naszego wyglądu z naszymi kompetencjami, z tym, jakie mamy wyniki w nauce, jakie mamy wyniki w pracy. Ja bardzo mocno tego doświadczam, doświadczyłam, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale po prostu w pracy... No nie będę udawać, że nie jestem traktowana jak głupsza przez to, że jestem młodsza i atrakcyjna i że jestem kobietą po prostu, bo młody mężczyzna nie będzie traktowany nigdy tak jak młoda kobieta pod tym względem, że mimo, że jest młody, nie będzie tak często słyszał o tym, że jest głupiutki, młodziutki albo że po prostu ładnie wygląda i to wystarczy. My dziewczyny musimy się z tym mierzyć, co jest smutne, że im ładniejsza jesteś, tym prawdopodobniej bardziej będziesz musiała udowadniać to, że cokolwiek znaczysz. A z tym malowaniem to wiadomo klasyk. Faktycznie te pół godziny w ciągu dnia odbierają nam bardzo dużo czasu. Temat malowania chyba po prostu trzeba zakończyć, bo mam wrażenie, że ten średniowieczny pogląd na to jest bardzo smutny i po prostu mam nadzieję, że powoli będziemy go zwalczać wspólnymi siłami i tłumaczyć, o co tak naprawdę nam chodzi malując się i że niekoniecznie chodzi nam o to, żeby komuś imponować albo żeby wyglądać dojrzalej, tak jak tutaj niektórym nauczyciele próbują bardzo mocno wmówić. Ogólnie to, co ja pamiętam ze szkoły, jeżeli chodzi o makijaż, to fakt, jaka nagonka na to była, jeżeli konkretnie ciebie nauczyciele nie lubili. Bo ciekawostka jest taka, że ja kiedyś musiałam zmywać policzki ze względu na to, że w teorii jestem wymalowana, a tak naprawdę miałam niestety taką buzię z tendencją do zaczerwienień, a koleżanka, która miała bardzo mocną brązową szminkę, usłyszała, że szminka jest bardzo ładna i gdzie ją kupiła? Od tej samej nauczycielki, co ja. Niekoniecznie chodzi im o wasz makijaż, tylko o to, czy was lubią, czy was nie lubią, czy lubią waszych rodziców, czy ich nie lubią, więc nie bierzcie tego też tak personalnie. Jeżeli oczywiście w regulaminie szkoły macie zakaz makijażu, no to przemęczcie się ten czas, albo róbcie taki niewidoczny, ale jeżeli jest to nierówne traktowanie, to szczerze nie wiem, jak wam pomóc, bo mam wrażenie, że w szkole jedyne, co spotkałam i jedyne, czego się nauczyłam, to to, że ludzie nie będą traktowani równo i to, że jakakolwiek równość nie istnieje. Jestem szczupła. Nie mam tendencji do tycia. Często w rodzinie dostaję uwagi, że jem za mało. Dopóki się nie stawiałam, to często mi patrzono w talerz. Często nawiązują do mojej drobnej sylwetki w stylu ciebie zmiecie na tym wietrze. Nie jest to coś, co rujnuje mi psychę. Oni też traktują to jako żart, ja po części też. Jednak niektóre komentarze przy stole są niepotrzebne. Ja uważam, że ogólnie komentarze tego, co ktoś ma na talerzu, są bardzo niepotrzebne i dziwne przyzwolenie na to jest niestety. I co mogę powiedzieć? Body shaming działa w dwie strony. O tym drugim bardzo mało się mówi. O tym, że nie dla każdego łatwe jest przytycie albo komentarze w stylu też bym chciała tyle jeść i nie tyć, co ty. No też różnie możemy na to reagować. Ja pamiętam, że jeszcze w etapie moich najgorszych zaburzeń odżywiania, nakładając ciasto na talerz, pamiętam, bardzo duży to był dla mnie ruch, dużo dla mnie znaczyło to ciasto, usłyszałam komentarz, a ty przypadkiem nie jesteś na diecie i pamiętam, odechciało mi się jeść na kolejny miesiąc cokolwiek. Nigdy nie wiemy, w jakiej kto jest pozycji i wydaje mi się, że tutaj już mocno przewałkowaliśmy temat komentowania i tego, jak to może wpływać. Starajmy się dawać te komentarze, które są pozytywne, a jeżeli zostaniemy poproszeni o jakiś komentarz, to może też te negatywne. Ale siedząc przy stole, kiedy nikt cię nie pyta o komentarz, albo kiedy ktoś jest w coś ubrany i cię nie pyta o komentarz, jak w tym wygląda, to uważam, że przyzwolenie powinno być tylko na te pozytywne. Jeżeli ktoś cię pyta i oczekuje tej szczerości, to jasne, powiedz tej osobie to. Ale według mnie w świecie, w którym żyjemy, taka wściemięźliwość, jeżeli chodzi o komentowanie, by nam się przydała. W świecie, w którym wszędzie możemy wszystko skomentować, wszystko w internecie jest poddane komentarzom i wszystkim się wydaje, że ich opinia jest niesamowicie ważna, uważam, że warto sobie uświadomić, że twoja opinia nie jest taka ważna i ważniejsze jest samopoczucie drugiej osoby. Usłyszałam, że mam humorki, bo biorę tabletki anty. W pracy szef z kolegami się śmiał do mnie, że nie umiem czegoś zrobić. Że taka ładna dziewczyna tak brzydko mówi. Klasyczek, chyba każda słyszała i bardzo się pod tym podpisuje. Faktycznie my nie możemy przeklinać, brzydko jeść ani robić cokolwiek innego. Traktowanie mojego wieku 13-16 lat jako mój plus, gdy mężczyzna był dużo starszy. Moja mama niejednokrotnie nazwała mnie od słowo na dzi, bo rosną mi piersi. Ogólnie to, jak bardzo zwracana jest uwaga na ubiór kobiet z większymi piersiami bądź pupą, że cokolwiek ubiorą, to jest to zwracanie uwagi na ich walory, że one się same proszą, żeby mężczyźni na nich patrzyli. Jeżeli dziewczyna z małym biustem ubrałaby taką samą bluzkę, byłoby patrzone na to zupełnie inaczej i to jest niesamowicie przykre. Gdzie spódniczka, takie nogi, to trzeba pokazywać. Od klienta, jak pracowałam w sklepie. Norma, mam wrażenie, że za każdym razem, ja bardzo lubię długie spódnice, długie sukienki, po prostu dużo bardziej mi się podobają takie w stylu syrenka. Zawsze słyszę, że nogi to trzeba pokazywać, ogólnie spodnie to nie, obcisłe ciuchy najlepiej, bo trzeba pokazywać, nieważne w czym ty się czujesz dobrze, ważne, żeby się dobrze prezentować dla innych, to jest oczywiście ważne. Jak sobie poradzić z tymi wszystkimi tekstami, docinkami, traktowaniem z góry? Taki, wiecie, dobry sposób, niekoniecznie taki, jaki wypada dziewczynie, bo my nie możemy pyskować, denerwować się, czy cokolwiek innego, są takie stereotypy, tylko chodzi mi bardziej o taki sposób, dzięki któremu ty będziesz czuć się dobrze, będziesz czuła, że nie dałaś się sprowokować i cały dzień to ty nie będziesz wchodzić wkurzona na maksa, bo wybuchłaś i jedyne co otrzymałaś to odpowiedź: o, hormony ci buzują, uspokój się. Tylko bardziej odpowiedź, która sprawi, że urosną ci skrzydełka. Bo ja kompletnie nie jestem za tym, aby twoja odpowiedź była poprawna politycznie, była ładna, była taka jak dziewczynie przystało. Twoja odpowiedź ma ciebie bardziej nie zbulwersować i to jest dla mnie podstawowa rzecz, na którą ja patrzę właśnie, kiedy chcę komuś odpowiedzieć. Czy jak ja odpowiem, to ja poczuję się po prostu, dałaś się sprowokować i teraz twój dzień jest po prostu zniszczony. Tylko ja się chcę czuć dobrze po tej odpowiedzi. Ja chcę czuć, że odpowiedziałam zgodnie ze sobą, że postawiłam swoje granice, że czuję się dobrze dzięki temu, że odpowiedziałam tak, a nie inaczej. Irytowanie kogoś i dziwienie się, że jest irytowany, to tak jak wkładanie widelca do kontaktu i dziwienie się, że kopnął nas prąd. Warto może zapytać tej osoby, co jej dzisiaj nie poszło, albo ogólnie w życiu, że postanowiła się przyczepić akurat ciebie, bo pamiętajmy, że to, co ktoś do nas mówi, negatywnego, okropnego, zazwyczaj jest po prostu lustrem. Ja ogólnie jestem fanką techniki, aby nie atakować, tylko pokazać tej osobie, jak wredna jest. Doskonale sama pamiętam, kiedy usłyszałam, żebym nie pluła jadem, jak powiedziałam coś kąśliwego. I do dzisiaj to pamiętam, bolało mnie to dużo bardziej niż jakaś, wiecie, odpowiedź, która powodowała wielką kłótnię. Po takiej wrednej odpowiedzi czuję się, że dobrze zrobiłam, mówiąc coś takiego tej osobie i ciągle myślę kolejne negatywne rzeczy na jej temat, a kiedy ktoś mi pokaże, jak ja źle się zachowałam i jak bardzo żałosne i jak bardzo odbiciem tego, jak ja się czuję, była ta odpowiedź, ja to pamiętam do teraz i mnie to boli, ja się czuję gorsza. Ja się czuję, że ja zrobiłam coś złego i tak powinnam się czuć, bo to zrobiłam. A kiedy tylko była, wiecie, odpowiedź w stylu atak, atak, mój mózg wymyślał na tą osobę tak negatywne rzeczy i taka spirala się zaczynała po prostu negatywności, okropności, że do dzisiaj jedyne co pamiętam, Wiktoria, kiedy ktoś jest dla ciebie okropny, no po prostu potraktuje cię źle, pokaż mu to jak on się zachował, odbij mu to jego lustro i on wtedy powie, aha, okej. Albo spłynie to po nim, bo tacy ludzie też są. Ale ważne, że ty coś zrobiłeś, bo wiecie, nie da się zmienić całego świata i najwięcej zrobisz, zmieniając samego siebie. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Ja chciałabym z tego miejsca jeszcze raz podziękować Hemorrhagen Femina za bycie patronem tego odcinka, ale też za myślenie o nas, kobietach, i nie bagatelizowanie miesiączki, tylko szukanie rozwiązań, abyśmy przeżyły tą miesiączkę po prostu łagodniej. Na koniec chcę jeszcze przypomnieć, że mówimy tutaj o złagodzeniu obfitych, fizjologicznie krwawień, już to powtarzam trzeci raz w tym podcaście. Jeżeli w Twoim cyklu wszystko funkcjonuje prawidłowo, to ten preparat uzupełni codzienną dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego i prawidłowy proces krzepnięcia krwi. To będzie wtedy strzał w dziesiątkę i myślę, że będzie na Was działał tak dobrze jak na mnie. Ja dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli jesteście wzrokowcami jak ja i przed zakupem musicie wiedzieć, jak wygląda suplement, to wpadajcie na Instagram Wyważony Podcast. Pokażę Wam go, bo ja naprawdę zawsze muszę wiedzieć, jak wygląda opakowanie danego produktu, żeby w ogóle zapamiętać, bo nazwa dla mnie jest po prostu nie do zapamiętania często. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przesłuchaliście ten podcast do końca i że cokolwiek Wam zostało, jakieś może ziarenko w głowie. Pa! Dziękuję. Buziaki.